Witam serdecznie, nazywam się Paweł Piasecki i kłaniając się nisko zapraszam na kolejne spotkanie przy mikrofonie. Dzisiaj moim gościem Łukasz Rusajczyk, rzecznik prasowy Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.
Dzień dobry, aczkolwiek proponuję może na starcie, żebyśmy przeszli na ty, ponieważ jesteśmy studentami oboje, więc...
Jak najbardziej. Także Łukaszu, witam cię bardzo, bardzo serdecznie. Mamy styczeń, wprawdzie już końcówkę tego miesiąca, ale to zawsze jako początek roku jest taki moment, kiedy... podsumowujemy, co udało się zrobić, patrzymy daleko w przyszłość. Tak teraz w Davos wielcy tego świata planują, czy zastanawiają się nad tym, co przez ten rok się zdarzyło, jakie czekają nas wyzwania w tej sferze społecznej, czy ekonomicznej, politycznej, ale tutaj na naszym podwórku również w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy na ten temat, rekonstrukcja rządu. Jak przynajmniej deklaruje premier Morawiecki, takim świeżym krokiem chce ten nowy rząd wejść w tą drugą połowę swojej kadencji. Jak to będzie, zobaczymy. Na Parlament Studentów zdaje się, że też jest na półmetku swojej pracy. Jakąś rekonstrukcję, rewizję przygotowujecie? Czy jesteście zadowoleni ze swojej pracy? Jak byś to ocenił?
To prawda, to jest nasz półmetek naszej kadencji. Jesteśmy już właśnie po roku. To był bardzo napięty rok, gdyż z jednej strony przywróciliśmy pewne dawne tradycje, które były no, wcześniej trochę zapomniane, a z drugiej strony trochę nowe rzeczy wprowadziliśmy. Jednak też, jak każdy, też dążymy, żeby jeszcze lepiej działać, więc też pewne zmiany osobowe także zaszły. No, wiadomo, jak to w każdej organizacji. Co prawda nie jakieś skrajne, bo też uważamy, że to był dobry rok poprzedni, natomiast wiadomo, że niektórzy się angażują bardziej w jakieś inne sfery w tym momencie, skoro się pojawiły nowe osoby, które też chciały się jeszcze bardziej zaangażować, naturalna kolej rzeczy. Natomiast teraz właśnie też wchodzimy w bardzo napięty rok, bo tak jak w zeszłym rozpoczęliśmy pracę nad tworzeniem projektu ustawy wspólnie z ministerstwem, tak teraz z kolei jest jakby tego, prawdopodobnie będzie finał w tym roku, a od tego wiadomo, jeszcze wokół tego są rozporządzenia, a także i bieżące życie studenckie, czyli też setki projektów, szkoleń, konferencji, które może nie zawsze są tak bardzo głośne, ale są tym fundamentem, żeby nasze środowisko żyło aktywnie i się rozwijało.
Czyli z dużą energią i zapałem do pracy, nie zmęczeni zeszłym rokiem, kroczycie w drugą połowę kadencji. No właśnie, w zeszłym roku sporo się działo, również w tej ogólnokrajowej sferze szkolnictwa wyższego. Dzisiaj spotkaliśmy się po to, żeby porozmawiać o ustawie 2.0, czy jak minister Gowin, wicepremier rządu, czasami zdaje się określać ten projekt, konstytucją dla nauki go nazywając. Niektórzy powiedzieliby, że może to trochę buńczuczne z jego strony, ale trzeba zwrócić uwagę na to, że ten projekt faktycznie łączy przedmiot trzech dotychczasowych ustaw. Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o zasadach finansowania nauki oraz ustawy o stopniach i tytule naukowym. Dodatkowo on w pewien sposób też ingeruje w ustawę o kredytach i pożyczkach studenckich. Ponadto deklaracja jest również taka, że projekt ten ma zmniejszyć liczbę dotychczasowych rozporządzeń, które w obrębie szeroko rozumianego szkolnictwa wyższego funkcjonują. Ich jest teraz około 80, niecała setka. Ma ta ilość zmniejszyć się o połowę. Tak najogólniej rzecz biorąc, czym jest to nowe prawo tworzone przez premiera? No i czemu z perspektywy tych planowanych zmian to jest tak ważne dla szkolnictwa wyższego?
Jest rzecz kluczowa, ponieważ tak naprawdę jak spojrzymy na to, co nas reguluje, no to mamy od etapu regulaminów na szczeblu uczelni, później statutu uczelni, następnie właśnie są ustawy różnego typu, a najwyżej jest konstytucja. Z tym, że w konstytucji mamy tylko parę podstawowych, nie wiem, idei praw zagwarantowane i to jest bardzo, bardzo ogólnikowo i szeroko powiedziane. I dopiero ustawy tak naprawdę kładą ten fundament pod naszą działalność. Choć też warto tutaj wspomnieć, że ta ustawa prawo o szkolnictwie wyższym oraz nauce taki ciekawy fundament też kładzie, bo zamierza przełożyć większy ciężar na regulacje na szczeblu statutu uczelni, czy też oddać więcej swobody naszym jednostkom.
A uważacie, że takie zunifikowanie tych trzech dotychczasowych ustaw w jeden wielki, solidny projekt jest dobrym rozwiązaniem, czy jednak lepiej było pozostawić to w dotychczasowej formie?
Stwierdzenie wielki, solidny, znaczy solidny może tak, ale wielki to trochę jest przesada.
Trochę tak to jest określane, taka jest narracja ze strony samego ministerstwa.
Znaczy, jeśli mówimy o określeniu jakby w zakresie jakościowym, to być może, ale w sensie tu, jeśli chodzi o ilość dosłownie paragrafów, stron, to jest mniejsza ilość niż była wcześniej, więc nie tylko będzie mniejsza ilość rozporządzeń, ale też jeśli oczywiście dalej wszystko się potoczy tokiem, jakim obecnie się toczy, to będzie też o wiele mniej paragrafów dotyczących nas wszystkich. Na pewno w mojej prywatnej ocenie prostsze prawo to jest lepsze prawo, bo łatwiej się do niego stosować i łatwiej na jego bazie działać. I jeśli coś nie wymaga szczegółowych regulacji, to one są zbędne, bo tylko nas hamują często.
No to myślę, że wszyscy się zgodzimy, również nasi słuchacze. Natomiast jak wyglądał sam proces przygotowania tej ustawy? Ponieważ konsultacje, no właściwie konsultacje trwały niedawno, natomiast proces przygotowywania, wypracowywania tych wszystkich elementów, z których ta ustawa się składa, no pisana od zera można powiedzieć, trwał w zeszłym roku prawie rok, czy przeszło
nawet
rok.
Ponad rok bym powiedział.
W trakcie kongresów nauki, które odbywały się w całej Polsce, wy jako parlament braliście udział w tych pracach. Jak to wyglądało?
Też, ale też bym tak podsumował tak trochę szerzej, bo całość zaczęła od tego, że ministerstwo rozpisało konkurs na przygotowanie projektów założeń do ustawy, gdzie trzy zespoły równolegle
uzyskały... To był jeszcze początek 2017 roku.
To był jeszcze 16 rok, bo ja właśnie pamiętam, że jak my wchodziliśmy na kadencję w 2017, to mieliśmy ogromne wyzwanie, ponieważ już te projekty założeń się pojawiły, co dużo mówić, z perspektywy studenckiej były one skandaliczne, ponieważ umniejszały rolę studentów, albo ją marginalizowały, albo ją całkowicie pomijały, albo wprost twierdziły, że nie powinniśmy w pewnych zakresach życia uczelni uczestniczyć w ogóle. I tak naprawdę one były skonstruowane przez osoby, które nie miały ani szerszego wglądu w to, jak nasze środowisko funkcjonuje, ani też bez żadnej konsultacji z tym środowiskiem. W związku z czym, gdyby ustawa się opierała w zakresie spraw studenckich na tym, co było w tych projektach, to mówiąc krótko, było bardzo, bardzo źle. Natomiast na szczęście, jak rozpoczęliśmy działanie, podjęliśmy dialog z ministerstwem, także zebraliśmy własne założenia, takie studenckie, od różnych samorządów, od komisji branżowych, też także od studentów, którzy sami z siebie nadsyłali różnego typu opinie. Równolegle właśnie uczestniczyliśmy w kongresach nauki, gdzie podejmowaliśmy debatę, dyskusję z przedstawicielami innych grup wspólnoty akademickiej. Nieraz bardzo żywiołową, ponieważ tutaj też często się mówi o bilansie czy wpływu na zarządzanie uczelnią, czy rzeczach takich, gdzie na przykład załóżmy jakaś grupa przykładowo władze rektorskie chciały mieć o wiele większy wpływ bez na przykład udziału studentów. Oczywiście mówię to o każdej uczelni, ale są przykłady takie, które osoby tak mówiły. Natomiast szczęśliwie ten dialog stały z ministerstwem, nasze argumenty oraz też myślę w miarę jednolitość środowiska pozwoliła na to, że mimo tego oporu udało nam się wypracować wspólnie projekt, który w obecnej wersji zachowuje tak naprawdę fundamenty naszych praw, a jednocześnie je poszerza w tych kwestiach, które są kluczowe, chociaż też poszerza to jest trochę nie do końca precyzyjne słowo, ponieważ jednym z takich flagowych przykładów jest Rada Uczelni, gdzie tego organu nie było i to jest nowy organ, więc pojawia się nowy organ i tam ma się pojawić student, więc z jednej strony jest to duże osiągnięcie, bo był spory sprzeciw niektórych grup, byśmy tam byli obecni, choć w mojej ocenie jest to naturalną koleją rzeczy. Natomiast no jesteśmy, i to po prostu będzie kolejny organ, tak samo jak Senat, gdzie też jesteśmy obecni.
No właśnie, bo wspomniałeś Radę Uczelni, chociaż do tej kwestii może jeszcze zaraz przejdziemy. Natomiast wracając do tego procesu, w którym też jak mówiłeś, Parlament Studentów brał udział no, tak aktywnie, jak był w stanie, no to jednak uważacie, że tutaj faktycznie mieliśmy do czynienia z taką szczerą wolą premiera Gowina, chęci konsultowania tego projektu, czy jednak było to poniekąd no, takie trochę pozerstwo, no bo wiemy wszyscy, że możemy konsultować to rok, możemy konsultować 2 lata, możemy przygotowywać ten projekt, ale on właściwie może leżeć w sejfie ministerstwa od samego początku i tak na dobrą sprawę skończyć się i tak po myśli głównego inicjatora tego całego projektu, czyli ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Widzicie faktycznie, że ta praca, którą wy i inne środowiska, które brały udział w przygotowywaniu tej ustawy, została zauważona, czy powiedzmy słyszano, ale tylko niektóre wasze głosy, mniej istotne?
Ja bym to określił tak. Ministerstwo posiadało pewne idee, poglądy na pewne kwestie, które też przedstawiało jakby w trakcie całego procesu. Natomiast one były też konfrontowane z tym, co uważało środowisko, a raczej różne grupy środowiska. I też taką jedną z idei, która uważam jest zgodna z tym, co myśli wicepremier Gowin, jest też idea samorządności i autonomii środowiska. I właśnie w związku z tym, jeśli coś było bardzo mocno w sprzeczności z wolą środowiska, to, że tak powiem, odchodziło to zapomnienie na jakby trasie prac w zeszłym roku. I też nawet z takich kuluarowych, czy rozmów, czy uwag dało się łatwo wysądować, że ta ustawa powstawała w trakcie roku. Oczywiście być może jakieś tam fundamenty były wcześniej określone, ale dosłownie jak mieliśmy takie sytuacje, gdzie była prośba, żebyśmy pewien zakres założeń, na przykład w zakresie samorządności studenckiej, przedstawili do konkretnego tygodnia danego miesiąca, bo na przykład w kolejnym tygodniu odbywa się spotkanie zespołu roboczego, który będzie to omawiał i nad tym pracował, więc bez tego będziemy w tej zakresie na przykład pominięci. Dlatego też dzięki takiemu stałemu dialogowi byśmy w stanie aktywnie uczestniczyć w właściwych momentach też. I myślę też, że to potwierdza to, że ta ustawa była tworzona w trakcie, choć oczywiście też pewne idee były przekazywane od strony ministerstwa, ale się spotkały z ciepłym przyjęciem środowiska, bo też myślę, one są ku dobru nas wszystkich.
No, wspomniałeś, że mieliście kontakt z ministerstwem i że wasz głos był wysłuchiwany. Wiadomo, lobbując, no bo nie ukrywajmy, Parlament Studentów po prostu lobbuje na rzecz interesu studentów, środowiska samorządności studenckiej. No to wymaga jednak pewnej współpracy z samym ministrem czy z kadrami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. PSRP udaje się zachować pewną neutralność jako organizacji w tych relacjach. Nie obawiacie się, że takie, powiedzmy, czasami uśmiechy w kierunku ministerstwa mogą zostać odczytane jako jakieś takie polityczne przymilanie się i jednak zaniedbanie tej zasady neutralności?
Naszym celem jest doprowadzić do sytuacji, w której w nowym projekcie ustawy, który będzie przyjęty w przyszłości, było jak najwięcej zapisów prostudenckich, żeby nasze prawa były odpowiednio zabezpieczone. I teraz w związku z tym stale negocjujemy jakby kolejne punkty, starając się uzyskać jak najlepszą sytuację. Natomiast już jakby te elementy, które zostały wdrożone i były ustalone wcześniej, są na tyle też pozytywne, że trudno czasami nie reagować też w sposób optymistyczny. Także kolejne etapy pokazały, że te rozmowy nie były w cudzysłowie wydmuszką, bo na przykład w momencie prezentacji projektu Narodowym Kongresie Nauki w czwartym kwartale zeszłego roku, też było takie też po części sprawdzam, że pojawił się projekt publiczny i w nim wszystko się zgadzało z tym, co było wcześniej w ustaleniach i w rozmowach ustalone. Natomiast oczywiście staramy się zachować neutralność i też kolejne etapy prac nie będą się wiązały z ministerstwem, ale już bezpośrednio z Sejmem. I w związku z tym na przykład podjęliśmy akcję, rozmowy z każdym klubem parlamentarnym po to, żeby zapewnić jak najszerszy posłuch dla naszych postulatów, bo zarówno walczymy o pewne kwestie, których może nie być, jak i też staramy się, żeby obecne rzeczy były zachowane, bo też to się zawsze może zmienić. Oczywiście mamy świadomość, że to raczej Zjednoczona Prawica będzie decydowała o tym, co się znajdzie w tej ustawie finalnie, natomiast uważamy, że to nie przeszkadza, żeby każdy poseł był zaznajomiony, bo czasami, jak pokazują nawet ostatnie tygodnie, szczególnie w sporach światopoglądowych, czasami kilka głosów może przeważyć szale na konkretną stronę.
Łukasz, bo na razie kreuje się taki całkiem pozytywny, sympatyczny, można powiedzieć napawający optymizmem obraz tej reformy, natomiast spotykamy się też z krytyką tego projektu z szeroko rozumianych stron środowiska akademickiego w Polsce. Między innymi pojawiają się kwestie dotyczące sprawy, o której ty już wspomniałeś, powiedziałeś o tej Radzie Uczelni, nowym organie, który mieści się w tej ustawie. To będzie dosyć duża zmiana, taka strukturalna dla uczelni. Jakbyś mógł powiedzieć kilka słów, na czym to mniej więcej będzie polegać, ponieważ pojawiają się uwagi, że jest to ryzyko ingerencji organów samorządu czy władz centralnych w funkcjonowanie uczelni. Jest to organ, który nie składa się tylko i wyłącznie z przedstawicieli uczelni i to w jakąś taką autonomię instytucji, uniwersytetu czy szkoły wyższej generalnie może trochę wpłynąć.
To teraz z dwóch stron to patrząc. Z jednej strony cała zmiana systemowa to nie jest tylko rada uczelni, ale też przeniesienie jakby ciężaru pewnych decyzji, bo w obecnym systemie mamy niezależne jednostki organizacyjne, wydziały przykładowo u nas. Z drugiej strony mamy ośrodek władzy centralnej, władzę rektorską, która część decyzji podejmuje. Mamy senat i to jest jakby taki ten trójpodział po części. Natomiast w nowym systemie nie będzie określonych jednostek organizacyjnych na szczeblu ustawy, przynajmniej w obecnym projekcie, co oznacza, że cała decyzyjność trafia w ręce władzy rektorskiej, oczywiście we wspólnocie z Senatem. Co oznacza, że ponieważ rektor ma większą odpowiedzialność, większą decyzyjność, coś musi to równoważyć. I ta rada jest takim równoważnikiem tej zmiany, a z drugiej strony pewną drogą współpracy zewnętrznej. Myślę, że zarzuty o to, że to jest siłą wchodzenie polityki na uczelnie, są trochę przesadzone, ponieważ w obecnym założeniu Radę Uczelni wybiera Senat z wyłączeniem przewodniczącego samorządu, którego wybierają studenci. Dlatego też tak jak sobie pościelimy, tak się wyśpimy. Jeśli jakaś uczelnia by zechciała współpracować z polityką czy z samorządem terytorialnym, ma do tego pełne prawo, natomiast jeśli też nie będzie chciał, to nie może.
Dopytując, Senat będzie miał pełną autonomię w wyborze członków wchodzących w skład tej rady.
Tak, wiem tylko, że jeśli dobrze kojarzę paragraf, będzie parę jakby obostrzeń, kto może być członkiem rady uczelni. Wydaje mi się, że niektóre funkcje polityczne w to wchodzą faktycznie, ale na pewno też wchodzi też kwestia, że nie można mieć przyszłości związanej z PRL-em i tam kwestiami UB i tak dalej.
A przechodząc do takiego zasadniczego charakteru tej ustawy, a z drugiej strony również, no, jednak zwracając uwagę na te głosy krytyczne, no to tak ostatnio pan profesor Piotr Jaroszyński, publicysta, nauczyciel akademicki, związany z szeroko rozumianym politycznym środowiskiem mediów toruńskich, związanych z ojcem Tadeuszem Rydzykiem, określił pomysły premiera Gowina mianem, to jest cytat, zagrożenia dla szkolnictwa wyższego, a sam projekt został opanowany przez ideologię utylitaryzmu. Podkreślił, że z projektu bije prymat mieć nad być. No i zdaje się zasadniczo nie zgadzać z tymi postanowieniami.
To teraz też warto by się odnieść do wczorajszej podkomisji sejmowej nauki i szkolnictwa wyższego, gdzie właśnie był temat dotyczący humanistyki. I tam różne osoby się powiadały i część osób atakowała propozycje z ustawy, z tym, że to się brało bardziej z tego, że ta ustawa też ma premiować to, żeby uczelnie starały się być lepsze, żeby dbać o poziom nauki, o poziom kształcenia, żeby go rozwijać, żebyśmy nawiązali faktycznie bezpośredni, może nie dialog, ale w sumie weszli do tego wyścigu nauki europejskiej. I no niestety, ale jeśli mamy się wziąć do pracy, no to też wymaga od nas pewnego wysiłku. I tam padły takie słowa na komisji, które mi zapadły mocno w pamięć, że nauka nie może być stymulowana od zewnątrz, a my się nie możemy oddawać pogoni za punktami, ale to powinno wynikać z samych nas, z takiej dobrowolnego angażu, to jest najskuteczniejsze. Ja się z tym całkowicie nie zgodzę, bo jeśli człowiek nie ma wyznaczonego przed sobą celu, to go nie osiąga. I wiem samemu o sobie, jak mi się ciężko zmotywować, jak nie mam jakiegoś celu. Też dlatego bardzo cenię moje studia, że stawia mi wysoką poprzeczkę i muszę się uczyć, żeby pokonać pewne egzaminy. I też uważam, że musimy mieć pewne cele, pewne rankingi czasami, tylko po to, żeby była ta klarowność, że powinniśmy się starać, żeby działać i dla dobra społeczeństwa, i dla dobra nauki, i nas samych jako też studentów, no bo to, co uczelnie wykształcą wyższe, to jest przyszła elita narodu. I jak my jak ona powstanie, taki będzie nasz naród.
Ty wspomniałeś wcześniej, że podczas wczorajszej podkomisji również podnoszone były kwestie przez środowisko związane z humanistyką, zgadza
tak,
się?
Też.
No to Komitet Kryzysowy Humanistyki Polskiej, który zdaje się nie ustaje w krytyce projektu ciągłej, również deklarując ostatnio obronę interesów studenckich, w kierunku tej ustawy stosował tego typu sformułowania, uznając, że ona jest szkodliwa z punktu widzenia interesu studentów i ogranicza przez nią skalę zdobywanej wiedzy i studenckie potrzeby.
Bądźmy szczerzy, ta organizacja, Komitet Kryzysowy, to jest organizacja o poglądach skrajnie lewicowych, także też broniąca obecnego modelu szkolnictwa, gdzie raczej to czasami trochę marazm występuje. Mówienie o nich, że bronią interesów studenckich, to jest bardziej chwytliwy argument dyskusji niż faktyczna szczera chęć, bo tak jak prowadziliśmy konsultacje ogólnośrodowiskowe a propos ustawy, znaczy naszych założeń, a później ustawy, to ani razu żadna opinia o tej organizacji nas nie spłynęła, czyli tak naprawdę oni się realnie tym nie interesowali. Także nie podają żadnych konkretnych argumentów, po prostu dla nich obecny system jest dobry, chcieliby jeszcze bardziej pójść w kierunkach skrajnych, a jeśli chodzi o studentów, to tak naprawdę nie dbają. Natomiast są bardzo głośno słyszani w mediach, mediach, bo klarowna, wyrazista krytyka, zwłaszcza opcji rządzącej, jest zawsze chwytliwa, bo to się sprzedaje po prostu. A oni, to jest organizacja, która ma prawo do swoich poglądów, ale to jest marginalna organizacja. Oni nie mają ani mandatu, żeby jakąś grupę społeczną większą reprezentować. Na tej komisji, co byłem wczoraj osobiście właśnie, to tam byli przedstawiciele środowiska humanistyki z różnych grup, także właśnie z Polskiej Akademii Nauk, czy z dużych uczelni, i oni mieli zdanie całkowicie odmienne. I trudno mówić o kimś, kto się nie zgadza z komitetem kryzysowym, kto przedstawia inne tezy, że jest wrogiem humanistyki, jeśli na jego uczelni 6 siódmych kierunków są kierunki humanistyczne, jest największa uczelnia w Polsce, więc no raczej kwestia, nie wiem, pewnego dążenia do być do lepszej jakości uczelni, a nie patrzenia na te marginalne grupy.
Czyli skupiamy się na merytoryce, tak, a nie dokładnie. Tylko ostrej krytyce samego projektu. Łukasz, zróbmy sobie chwilę przerwy i zaraz wrócimy.
Drodzy Morsowicze, pozdrawia was Legionerka.
Witam serdecznie, nazywam się Paweł Piasecki. Po przerwie moim gościem Łukasz Rusajczyk, rzecznik prasowy Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.
Witam ponownie.
Łukasz, bo rozmawiamy o tych wszystkich zmianach, o tym, jak od strony technicznej, od strony strukturalnej, organizacyjnej wpłynie to na funkcjonowanie uczelni wyższych. No ale powiedz może, co konkretnego wynika z tego dla samych studentów? To znaczy, jeżeli ustawa wejdzie w życie, to w jaki sposób nasze codzienne funkcjonowanie w obrębie naszych uczelni ulegnie zmianie? No, czy może tej zmianie w ogóle nie ulegnie i nie zauważymy tego na pierwszy rzut oka?
Zacznę od takiej rzeczy, która myślę najbardziej jest interesująca dla słuchaczy, bo tutaj zapewne większość studentów słuchających audycji to są studenci, którzy no, nie są zaangażowani w żadne organizacje, bo to zawsze jest tylko część środowiska. Jest planowane odejście od umów student-uczelnia, które były dość dużą formą, dużym biurokratyzmem, a z drugiej strony obecnie się sprowadzały bardziej do klarownego spisu, jakie opłaty musimy ponosić na rzecz uczelni, a de facto tych praw nie broniły, ponieważ większość uczelni wymuszała tak zwane aneksowanie umów, czyli zmianę kwot opłat bądź ich warunków, jak się je prowadzi. Co prowadzi do tego, że szliśmy na studia na pierwszym roku, a następnie na drugim się okazywało, że musimy płacić dwa razy więcej za wszystko. I tutaj zmiana ma być taka, że ma być ustawowa regulacja, która teoretycznie wcześniej jakoś tam była sugerowana w poprzedniej ustawie, a nikt się do niej nie stosował, bo to było zbyt niejasne, a tutaj będzie jasno wprost napisane, że uczelnia musi przed rozpoczęciem studiów określić katalog opłat wszystkich, jakie będzie student ponosił za usługi edukacyjne, jakby przykładowo za poprawki, czy na przykład za uznanie efektów kształcenia oraz inne kwestie.
Nie będzie możliwości zmian w trakcie trwania studiów.
I właśnie ona nie będzie mogła ulec zmianie. Jedyne zastrzeżenie jest takie, że jest jakby, nie jest określone to kwotowo w paragrafie, więc też się trochę obawiamy tego, czy aby na pewno nie powstają te przepisy, na przykład uwzględniające inflację przykładowo, ale wciąż to i tak jest ogromny krok naprzód, bo student idąc na uczelnię będzie miał pełną świadomość warunków, jakiego czekają do końca studiów, czyli jakby ten problem zamykamy. Z kolei takich kwestii to są pewne naruszenia praw studentów. Tutaj myślę, że akurat na dużych, prestiżowych uczelniach to jest rzadsza sytuacja, ale no, też się może kiedyś zdarzyć. Na przykład przy zbyt późnym wydawaniem dyplomu, że student nie może uzyskać dyplomu na czas, a potrzebuje. I w takiej kwestii, i w paru też innych, będą określone kary finansowe ustawowo dla uczelni, które z jednej strony będą miały funkcję także taką, że uczelni po prostu nie będzie się opłacało łamać praw studenta, ale z drugiej strony też taki czynnik prestiżowy, no bo owszem, pieniądze to jest jedno, ale to jest też wielki wstyd dla uczelni otrzymać po prostu karę od ministerstwa. Dlatego wierzymy, że to też wpłynie pozytywnie na sytuację studenta.
A jeżeli jesteśmy już przy kwestii pieniędzy, no i też tego praktycznego spojrzenia na zmiany, które będą zachodziły w szkolnictwie wyższym, to jak wygląda sprawa, no kolokwialnie mówiąc, socjalu? To znaczy, możemy się spodziewać, że te procedury stypendialne czy związane z akademikami pozostaną bez szczególnych zmian? Czy to tylko i wyłącznie będzie gestia uczelni, w jaki sposób podejdzie do tego tematu i w jaki sposób swoje regulacje będzie dalej prowadziło?
Obecnie rewolucyjnych zmian, zmiany się nie zapowiadają. Tam są drobne modyfikacje, usprawnienia, to jest jakby normalny proces ewolucji prawa i to jakby większej różnicy nie będzie. Jakby nie będzie zmiany filozofii czy idei za socjalem. Natomiast cały czas zmiany szukamy też rozwiązań, jak mówiąc trochę tak brzydko, ukrócić pewne nieeleganckie praktyki, jakie się pojawiają, z tym, że no, nikt, ani my studenci, ani profesorzy, ani ministerstwo, jakby pomysłu na inną formę rozwiązań prawnych, żeby to było skuteczniejsze w weryfikacji osób pobierających pomoc socjalną było dobre, to nikt nie ma takiego pomysłu, więc na razie w miarę tutaj pozostaje obecny system, tam oczywiście z pewnymi korektami, ale takimi technicznymi.
Czyli to tyczy się spraw stricte studenckich, a powiedz, ja wiem, że to jest jakby trochę osobny temat, o który wy może się tylko i wyłącznie ocieracie, ale jak to wygląda przy okazji studiów doktoranckich, bo może jesteś w stanie nam coś chociaż pobieżnie przybliżyć, to znaczy jak wyglądają te zmiany, czy na przykład obecni doktoranci, którzy teraz już studiują, mają się czego obawiać, czy w jakiś sposób przebieg tych studiów może ulec zmianie?
Powiedziałbym dwojako, bo z jednej strony jeśli chodzi o obecnych doktorantów, co bym tak z mojej perspektywy na pewno widział, to, że skoro ma się zmienić forma teraz parametryzacji, a w przyszłości być może ewaluacji uczelni, forma punktacji publikacji, tego typu kwestii, które są bardzo ważne dla doktorantów, to należy tu uważać, te zmiany śledzić, żeby w pewnym momencie się płynnie przestawić na pracę tak, żeby ona była odpowiednio punktowana, żeby jakby tutaj nagle gdzieś się nie zgubić tym wszystkim. To jakby o tym się trochę może minimalnie obawiał, ale też wierzę, że każdy będzie uważnie śledził. Natomiast jeśli chodzi o nas, studentów, którzy rozważają studia w przyszłości...
Bo tu się dużo może zmienić.
Dokładnie. Tutaj jakby tu zmiany idą duże. Nad nimi też długo pracowała Krajowa Reprezentacja Doktorantów, gdzie sugerowali bardzo wiele różnych rozwiązań, bo powszechnie się uważa, że obecne studia doktoranckie nie do końca spełniają swoją potrzebę. Jednym z takich bardziej chwytliwych haseł, ale też ważny dla nas wszystkich, jest to, że jest planowane stypendium dla wszystkich doktorantów, którzy będą w przyszłości na studiach trzeciego stopnia. Bodajże chyba to była wysokość rzędu 3,5 tysiąca złotych, ale teraz jestem pewien.
No to się zdaje, jest trochę argument, właściwie taka odpowiedź na pewne zarzuty, które padały, związane z tym, że no... może być nieco utrudnionym już dzisiaj, jeżeli w ogóle możliwym, zależy w jakiej formie ten projekt ostatecznie zostanie uchwalony, podjęcie studiów doktoranckich niestacjonarnych. No a studia stacjonarne no, wiążą się też z tym, że ograniczają nam na pewno możliwość jednoczesnego podjęcia pracy zarobkowej, więc to stypendium zdaje się być faktycznie tutaj pewną odpowiedzią na studentów czy doktorantów, którzy znaleźliby się w takiej sytuacji.
To jest jedna strona medalu, a druga też są przewidziane inne ścieżki doktoryzowania, które są w ogóle całkowicie innowacyjne i tutaj też mi już ciężej pokrótce przybliżyć. Natomiast właśnie faktycznie jest to odejście od studiów zaocznych, wcześniejszej formie. No ale jakby te finanse, to jest jakby jedne ze strony takie wynagrodzenie trochę za to, że pracujemy w tej uczelni, ale też z drugiej strony też to, że no bądźmy szczerzy, studia doktoranckie są skrajnie dofinansowane, jak zresztą też całe szkolnictwo wyższe i zwłaszcza w branżach, gdzie taka osoba po tytule magistra może łatwo znaleźć pracę dobrze płatną, a ma perspektywę pójścia na stanowisko na uczelni i pracy o wiele mniej płatnej, czy w ogóle doktoryzowania się przy niskich zarobkach, no to jest trudna sytuacja i przez to tylko osoby, które albo czują wielką misję, albo po prostu muszą iść na takie studia i to nie jest dobra sytuacja. To powinno być tak, że doktorat jest czymś prestiżowym i czymś, na to każdy by chciał iść, po to, żeby się najlepsi tam też szli, żeby Polska się rozwijała, a tak, tam idą tylko ci, którzy naprawdę w to wierzą, ale poświęcają się za mocno, no bo no, nie mają godnych środków do życia przez to.
Bo poruszamy tutaj różne aspekty związane z tą ustawą, natomiast jako, że czas nas nieco goni, musimy zbliżać się do końca i właściwie myślę, że warto przejść do, zdaje się, jednej z kluczowych kwestii związanych z całym tym projektem, kwestii bardziej politycznej, bo możemy mówić o tym, czy ten projekt jest dobry, czy nie jest dobry, w jaki sposób on zmieni to nasze życie i funkcjonowanie nas, studentów, w ramach uczelni, ale też i uczelni jako instytucji. Natomiast zastanawiam się, jakie są polityczne szanse przyjęcia tej ustawy przez Sejm i dalej jej podpisu przez prezydenta, ponieważ no, chociażby marszałek i szef klubu parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości, pan Ryszard Terlecki, nazwał pomysły dziwnymi jakiś czas temu, natomiast marszałek Senatu, marszałek Karczewski również no, jakoś szczególnego entuzjazmu nie prezentował. Chociaż z drugiej strony warto też tylko zauważyć, że jest to wielki projekt, ale może entuzjazmu nie wzbudził, przynajmniej w szeregu posłów Prawa i Sprawiedliwości, ale też nie było żadnej dużej, no, takiej politycznej awantury, co w sumie jest w ostatnich czasach nieczęsto spotykane, bo ministrowi Gowinowi udało się jakoś suchą stopą przebrnąć, przynajmniej na tym etapie przez proces tworzenia tej ustawy. Jak wy widzicie te perspektywy?
tak rozbijając te czynniki pierwsze, zaczynając właśnie od tych słów krytyki, też spójrzmy na kontekst tamtej sytuacji wtedy, jaka zaszła, gdzie według tego, co było omówione szeroko, ten projekt był przygotowywany, był omawiany ze środowiskiem, ale gdzieś tam uciekło po drodze konsultowanie polityczne wśród posłów wcześniej i to po prostu też parę osób zaskoczyło, gdzie nie tylko my, ale no wiele grup środowiska akademickiego czy organizacji przedstawicielskich już znało pewne założenia ustawy wcześniej i nie było w żaden sposób zaskoczone. Tak oni mogli być w tej sytuacji i w związku z tym też właśnie to wymagało tych, moim zdaniem też tego kolejnego etapu właśnie rozmów z nimi i też wierzę, że jakby też trochę z czasem być bardziej naprostowane, chociaż pewne idee mogą się nie zgadzać, ponieważ pamiętajmy, że Zjednoczona Prawica to nie jest jedno ugrupowanie, są trzy ugrupowania.
Ale wspomniałeś już wcześniej o tym, że wzięliście udział w konsultacjach czy w rozmowach z przedstawicielami poszczególnych parlamentarnych klubów poselskich. Ja wiem, że to ciężko jest z fusów wróżyć w tym momencie, na tym etapie, ale czy z tych rozmów, które prowadziliście, w jakiś sposób jesteście w stanie stwierdzić no, z pewną dozą prawdopodobieństwa, czy ten projekt ma szansę w takim wymiarze już pokonsultacyjnym, który był ostatnio zaprezentowany przez wicepremiera Gowina, jednak znaleźć swój finał i trafić na biurko prezydenta?
Naszym zdaniem tak, bo z jednej strony nawet rekonstrukcja rządu pokazuje, że raczej nasze ministerstwo wybywa się w miarę stabilnie i raczej się rozwija. Także ostatnio też wydarzenia polityczne, także w kwestii przechodzenia posłów z klubu do klubu. Też były takie sytuacje przecież. A z drugiej strony nie ma takiego silnego nigdzie sprzeciwu w żadnym środowisku. Są pewne uwagi krytyczne, ale to nie jest silny sprzeciw. Więc jedyne co, myśmy się troszeczkę się bardziej obawiamy, ale też jakby myślimy, że to jest do pokonania, to kwestia właśnie przez komisję, potem przez Senat różnego typu poprawek, żeby zbyt bardzo nie zmodyfikować treść tego projektu, bo w obecnej formie jest dobry. Natomiast jeśli pójdzie w tym kierunku, to będzie trochę gorzej. Dlatego też tak staramy się pilnować naszych kwestii i też z każdym rozmawiać, bo wierzymy, że to zapewni większe szanse temu, że finalny przynajmniej nasz zakres będzie taki, jakiego oczekujemy.
A macie jakieś spekulacje czy przewidywania, no ile to może potrwać i kiedy faktycznie możemy spodziewać się tego, by ta ustawa weszła w życie? Bo już wiemy też, to pan wicepremier Gowin zapowiadał, większa, ta znakomita część tych postanowień ma wejść dopiero w roku 2020. Wejść w życie.
Tak, ale to jest inna kwestia, bo ta ustawa ma przewidziany bardzo długi okres wprowadzania zmian, stopniowy i żeby ten harmonogram jakby wypalił, to musi wszystko się w nim trzymać, ponieważ to jest przewidziane tak, że ostatnie zmiany wejdą z nową kadencją rektorską, bo w sumie inaczej byśmy musieli zmieniać na żywym organizmie.
Ten harmonogram jest jak na razie wiarygodny do spełnienia? W sensie są szanse, żeby się...
Jeśli przyjmą ustawę w tym roku, myślę, że to jest możliwe, chociaż jest minimalna, powiedziałbym taka, trochę to trwa dłużej niż miało trwać, ale jest wciąż jeszcze w tych ryzach rozsądnych. Teraz właśnie ma iść na szczebel różnego typu ministerstw w tym zakresie rozmów. I myślę, to jest realne. Myślę, że w tym pierwszym półroczu może być to przyjęte, a z drugiej strony, jak im bliżej jesteśmy do końca tego procesu, tym jesteśmy bardziej pewni, co będzie w tym finalnym projekcie, a więc możemy się do tego przygotować. Na przykład już teraz wiem, że w kuluarach się mówi, jakie będą dostępy naukowe na przykład. Już za chwilę wejdzie kwestia przygotowania pierwszych rozporządzeń, które też będą znaczenie kluczowe dla nas wszystkich. A o tyle jest duże wyzwanie nas jako uczelni, że musimy nowe statuty przygotować, które będą o wiele bardziej obszerne i więcej kwestii regulowały, będą dostępne po naszej stronie do podjęcia. I to będzie trudne, będziemy musieli podjąć kompromis między jednostkami organizacyjnymi, między różnymi grupami wpływów na uczelni, no, ale my się sobie poradzimy dobrze z tym.
No, jaki finał znajdzie ta ustawa? To znaczy, w jakiej formie uda się ją posłom przegłosować, czy z poprawkami, czy bez? Czy uda się ją przegłosować w Senacie? No i ostatecznie, czy podpisze ją pan prezydent bez skarżenia poszczególnych jej przepisów, no, chociaż myślę, że takiego scenariusza
też
raczej nikt nie przewiduje.
Nie spodziewał, bo zarówno myślę ideowo jest ona zgodna tutaj z ośrodkiem prezydenckim, jak i jest zgodna z fundamentami takimi klasycznymi, konstytucyjnymi, czyli właśnie bezpłatność nauki, równość, wolność, to wszystko
no właśnie,
się pokrywa,
Z tej strony chyba nie było jakichś większych uwag, w związku z czym na tym etapie przynajmniej myślę, że wicepremier Gowin może spać spokojnie.
Tak.
No dobrze, dziękuję bardzo serdecznie. Myślę, że będziemy mieli jeszcze okazję porozmawiać o tym projekcie, kiedy on wreszcie znajdzie swój finał, zostanie podpisany i wejdzie w życie. Dziękuję bardzo serdecznie. Moim gościem był Łukasz Usajczyk, rzecznik prasowy Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękuję.
Dziękuję serdecznie.